Wspaniale. Witam serdecznie, Pawle Orzechu.
Witam serdecznie, Wojtku.
146 odcineczek. Nowy rok. Drugi odcinek w nowym roku. Już.
To ja mam, Wojtek, temat od razu szybki. Tętno pulsu. To nie napisałem ci, bo to właśnie na Twitterze mi się pojawiło.
Oho.
Wojtek, z powodu smogu w Warszawie, Krakowie, w Kielcach jutro komunikacja miejska za darmo.
Wiem. Ja już kupiłem sobie maskę. Czekam, aż przyjdzie. Dzisiaj kupiliśmy, bo tak dzisiaj przekroczyło normę chyba jakieś 100 razy, czy ileś tam.
No, dramat.
Generalnie jest słabo bardzo i strasznie mnie martwi to, że właściwie mówi się tylko o tym, jak jest źle, a nie mówi się ani trochę o tym, co można z tym zrobić. To jest jakiś, nie wiem, jakoś tak, I don't know. Jak politycy zaczną chorować na układ oddechowy, to dopiero zaczniemy się tym zajmować? Czy jaki jest temat? Bo tak nie rozumiem za bardzo.
Tak.
Jakby słabo. No ale maskę kupię, zobaczymy. Mam nadzieję, że to pomoże przynajmniej na, wiesz, trasy do i z pracy.
A jaką kupiłeś maskę?
Mama mi poleciła, zresztą sama też sobie zamawia, Dragon Masks. Jest taka firma. I oni chyba są w Krakowie, o dziwo. ale
Dragon
generalnie
Mask pisałem w internecie.
Są dwa rodzaje masek u nich, takie casualowe i sportowe. I ja biorę casualową, matka bierze sportową, bo jeździ na rowerze, więc wiadomo, że musi mieć tam jeszcze bardziej.
A to możesz, znajdziesz linka, to możesz podrzucić, bo ja nie mogę znaleźć w internecie. Ale to my kupiliśmy takie maseczki, te jednorazowe, powiedzmy. One nie dają
takie
aż takiego dużego tego, szczególnie na taki bardzo hardkorowy smog, niestety. Ale my staramy się nie wychodzić wtedy z domu.
No tak.
Jest to jakaś metoda. Ja na przykład... Znaczy, mamy o tyle też komfortowo, że tak naprawdę nie za dużo na tym dworze, nawet jadąc do pracy, musimy spędzić, bo wiesz, wchodzimy do metra, ja na przykład wchodzę do metra, wychodzę z metra, jakby dan.
No wiem, no, ale no, ja mam dłuższą trasę trochę, jednak do tego metra muszę dotrzeć. Więc
tak,
wiesz.
No nie, no wiem, to jest, ty masz zdecydowanie trudniej. No, ja
jeszcze
mam
zaraz się szykuję, wiesz, na wiosnę, skuter. No to jak będę jeździł skuterem, no to w ogóle jestem cały czas na zewnątrz.
Nie, no to jasne. U ciebie to akurat jest troszeczkę trudniej niż u mnie. Ale maski to zawsze jest dobry pomysł, niestety. Właśnie rzucam linka, że mógł ktoś sobie kupić. Jeśli ktoś mieszka w takim miejscu, gdzie jest smog, no to zdecydowanie warto sprawdzić.
Znaczy ja tylko od razu mówię, to nie są maski, które jakoś, wiesz, przetestowaliśmy. Dopiero cośmy je kupili, więc zanim dojdą, to jeszcze chwila. Wiem, że są też tańsze na Allegro, ale jakby trudno powiedzieć, które są lepsze, gorsze. No, te
maski
są jakieś
sport i casual, tak?
Mówisz? No i oni mają, wiesz, jakieś tam nawet testy były robione przez oficjalne.
O, 100 złotych
kosztują,
dużo,
no, no to nie jest mało jak na maskę.
A filtry?
Też mają. Tak. Za dychę chyba jeden sztuka. Czy nawet mniej troszkę.
Za 20, na przykład za 36 zł można kupić 5 sztuk.
No, więc to tak 7 zł wychodzi za sztukę. Także nie jest tak źle.
To prawda. Ale no, aż szalone, że to. W ogóle szalone jest to tak naprawdę, że ten smog faktycznie się tak pojawił i teraz ostatnimi czasy jest na ten temat jakoś tak głośniej zdecydowanie.
To prawda, ale właśnie zastanawiam się, czy to tak zawsze było, tylko nikt nie zwracał uwagi, czy jakoś niedawno uruchomili te statki, które mierzą jakość powietrza.
Czy to nie jest po prostu tak, że dopiero teraz się zrobiło jakoś tak strasznie źle?
No właśnie nie wiem tego, no. Ale wiesz, to nigdy nie jest tak, że nagle strykamy palcami i z dnia na dzień się robi, wiesz, jakiś dramat. W sensie jakby przekraczania,
nie,
tak?
To nie jest,
no to nie jest tak, przecież tak, to się musiało dziać od wielu lat. No i co, nikt tego nie zauważył? Czy ludzie mówili, ale za cicho? No kurde, nie wiem. No generalnie jest słabo. Znaczy oczywiście w Krakowie też mówi się o tym od wielu lat i też na razie.
My mówiliśmy chyba wielokrotnie też o aplikacji ten Plum, no nie? Która mimo wszystko pozwala na monitorowanie tego, jak źle jest.
Jak najbardziej.
Właśnie. No w Warszawie w tym momencie jest bardzo wysoka, jakby bardzo wysokie stężenie smogu. Najgorsze jest to, że prognoza jest taka, że jutro wcale nie będzie lepiej.
No i dlatego jutro jest za darmo.
Ale dzisiaj od 9 rano już był excessive pollution. Mm.
Tak, tak, tak. Dzisiaj było wyjątkowo źle. Także dlatego jutro jedziemy za darmo. No ale może przejdźmy do jakichś takich lżejszych tematów. Orzechu, nie uwierzysz, co się wydarzyło dzisiaj.
Nie, nie uwierzę.
Nie uwierzysz. To jest szok. Znaczy, to się wydarzyło wczoraj tak naprawdę. Ale uwaga. Samsung wydał aplikację na iPhone'a do swoich zegarków Gear.
Nie gadaj, aż sprawdzę.
To się wydarzyło. Long awaited iOS app. Właśnie jest napisane. Mówili o tym
faktycznie, od ponad roku. Gear S.
Od ponad roku. Ale się rzeczywiście pojawiła. No nie wyrobili się przed moją decyzją co do zakupu smart zegarka. No ale rzeczywiście udało się, aplikacja jest, można ją ściągnąć i no robi to, czego się spodziewaliśmy. No, puszuje powiadomienia i jest w stanie też synchronizować dane zdrowotne z S-Health, które Samsung puszuje jako taki hub dla wszystkich tych danych. No, można mieć, że tak powiem.
Ja się akurat przerzuciłem na zegarek, który jest całkowicie analogowy, więc smart. Jakby cool.
No.
Cool.
No, ale jest. Także rzeczywiście udało się. Bardzo jestem ciekawy, jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia, a może nawet pożyczymy sobie Gira na jakieś testy. Jeszcze póki masz iPhone'a, to może wypożycz sobie Gira, żeby zobaczyć,
jeszcze
jak
póki,
to jest.
Jeszcze póki mam iPhone'a, no. No ładne. Ale to ja mam taki temat, póki jeszcze mam iPhone'a.
Oho, no.
Bo to nie jest oczywiście tak, że ja chcę tego iPhone'a zaraz zmienić. I chyba już mówiłem w zeszłym odcinku, że mi się to po prostu nie opłaca absolutnie w tym momencie.
No teraz nie, ale...
Nie opłaca mi się to absolutnie w tym momencie, dlatego że sprzedałbym go z 1000-złotową stratą.
No.
A po co?
Trochę tak.
Ale testuję jednego Androida w tym momencie, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że już zacząłem się rozglądać za telefonem, który mógłbym mieć po. Mhm. I teraz mówiłem o tym, że chciałbym mieć tego OnePlus One, czy OnePlus...
Nie no, Redmi Note przyszło, o Redmi rozmawialiśmy.
Poczekaj, bo mówiłem, że ja bym chciał, bo tak, Redmi Note to Magda, ale ja chciałem mieć tego OnePlus 3T, który tam, no. Wiesz, superancki, tam dużo ramów i w ogóle superancko. I on kosztuje 450 euro, więc nie aż tak źle, w Polsce tam 2,5 tysiąca złotych, czyli no powiedzmy, gdybym sprzedał swojego iPhone'a, to mniej więcej tyle bym za niego dostał, mógłbym sobie tego OnePlusa kupić. Ale... Bawię się. No, parę razy tam podotykałem ten Magdy telefon, poużywałem go tam może tam w sumie łącznie około 15 minut, więc mogę robić taką jakąś normalną recenzję, no nie? I powiem ci, Wojtek, kurde, że już abstrahując od tego, że telefony z Androidem i czy w ogóle telefony poza iPhone'ami teraz wyglądają wszystko dobrze, wszystko działa superancko, no to podoba mi się strasznie ten MIUI, który tam jest. Nie wiem, czy korzystałeś kiedyś z MIUI w ogóle na jakichkolwiek urządzeniach, bo
kiedyś
to
sobie
był dostęp...
chyba instalowałem, ale tak. To lata temu.
Dokładnie, natomiast to, co wygląda teraz, to jest naprawdę bardzo sensownie zrobiony, bardzo ładny, bardzo przemyślany system. Właściwie, no bo to już nie jest nakładka w tym momencie, to już jest bardziej system, który tak naprawdę opiera się na Androidzie. I Magda też parę razy mi pokazywała, a to motywy, a to coś tam, więc naprawdę, naprawdę fajowo to wygląda. Więc ja zacząłem się zastanawiać, a może zamiast kupowania jakiegoś telefonu z czystym Androidem, może warto było zainteresować się telefonem z MIUI. Mhm. Bo teraz zmiany, które pojawiają się w kolejnych Androidach, w tym MIUI, są oczywiście wdrażane. Później niż prędzej, z racji tego, że no, ta nakładka jakby swoje wymaga, tak? I no, najnowsze MIUI, MIUI 8 jest oparte o Androida 6.0, tak? Najnowszy Android w tym momencie to jest 7.1.1, z tego co pamiętam, więc troszeczkę wcześniej. I teraz zacząłem się rozglądać za telefonami z MIUI i na razie testuję w ogóle Xperię. co jest crazy, bo stwierdziłem, że dobrze było zobaczyć, co tam w Androidzie piszczy i chciałbym, no testowałem ostatnio przecież Galaxy S7, tak? Mhm. Które, jak już wielokrotnie mówiliśmy, no to jest super telefon, bardzo ładny, bardzo dobry hardware, software, no powiedzmy ten TouchWiz cały czas tam jest, ale no generalnie telefon jest bardzo, bardzo okej. Okay. I teraz stwierdziłem, że fajnie było przetestować Xperię i tą Xperię mam już tak od zeszłego wtorku i będę miał ją jeszcze przez jakiś czas. Korzystam z niej no jeszcze nie do końca na co dzień, bo nie miałem jeszcze czasu na to, żeby się wdrożyć. Na razie się pologowałem wszystko. Ale już mam pewne refleksje, bo staram się jakby korzystać na przykład z niego, nie miałem włożonej karty SIM, a mimo wszystko starałem się z tego telefonu korzystać normalnie, no bo wiesz, wszystko i tak jest w internecie, tak? W sensie i tak korzystamy, a to WhatsApp, Twitter, Telegram i tak dalej.
Wiadomo.
Więc to, czy masz kartę SIM, czy nie masz karty SIM w swoim telefonie, to jest jakby sprawa drugorzędna.
No jedyne co, to musisz do 3G mieć dostęp, tak? Na zewnątrz.
Tak, tak no powiem. A jeśli masz, jeśli korzystam tak naprawdę z telefonu w domu i korzystam z telefonu w pracy, no to równie dobrze mogę mieć Wi-Fi. Ale włożę do niego kartę SIM oczywiście, żeby jakby przerzucić się i zostawić iPhone'a całkowicie wyłączonego w domu. Mhm. Ale Wojtek, okazuje się, że jednak nie jest do końca tak, jak mówimy. Że wszystkie telefony z Androidem są superanckie i że wszystkie telefony z Androidem dają radę i mają wszystko już na takim wysokim poziomie, że nie ma żadnego... Że nie, ma no, żadnego
zawsze mówimy, że jest tam disclaimer taki, że rozmawiamy o najwyższej półce raczej.
I teraz Xperia XZ, którą mam, jest telefonem z najwyższej półki, Wojtek. To jest aktualnie najbardziej flagowy telefon Sony, jaki jest.
Okay.
I to jest flagowy telefon, ma 5,2 cala wyświetlacz Full HD, więc jakby no 2016 rok w pełni. Aparat 23 megapiksele z tyłu, no dalej 2016 rok w pełni, tak? 3 GB RAM-u, powiedzmy na Androidy to już jest trochę mało, w większości wypadków mimo 4, czasami mówimy nawet o 6, co jest strzelone. Mm-hmm. Bateria 2900 mAh, to są takie, w ogóle te wszystkie specyfikacje to są jakby nic nieważne tak naprawdę, bo chodzi o używanie telefonu i czas, jaki on trzyma na baterii. Ale no powiedzmy, jeśli chodzi o specyfikacje, powiedzmy, że to jest taki, no nie jest top notch, no bo mogłoby być lepiej, natomiast ta specyfikacja to nie jest zdecydowanie Moto G czy coś mm-hmm. takiego. I teraz mam parę refleksji już w tym momencie na temat tego telefonu i chciałbym się z nimi, chciałbym właściwie się z tobą i z naszymi słuchaczami podzielić niektórymi z nich, bo niektóre rzeczy są superanckie i właściwie doszedłem do wniosku, że dlaczego nikt tego wcześniej nie zrobił w ten sposób, a niektóre z nich są są powiedzmy no kurde i będę miał od razu kolejny temat z tego jak przejdę, ale jeśli chodzi o ekran, Xperia miały zawsze ten ekran Bravia, coś tam, w którym miały inne kolory, niż które miały być powiedzmy bardziej bardziej przypominające naturalne. I jest ten ekran jakiś taki dziwny, jeśli chodzi o te kolory. Jakby troszeczkę za mgłą, ale chyba ma to robić właśnie takie wrażenie, że ten, że to wszystko, co się na tym wyświetla, jest takie powiedzmy z realnymi kolorami, a nie przejaskrawione, jak to ma w wypadku, jak to ma w wypadku tych S7, tak, czy AMOLEDów,
no.
Tak. I aparat. Wojtek, i teraz mówiliśmy wielokrotnie, że aparaty już teraz nie ma słabych aparatów. Kurde, nie rozumiem, jak to się w ogóle wydarzyło. Bo ten telefon robi tak strasznie słabe zdjęcia.
O.
I w ogóle najlepsze jest to, że Xperia XZ miała być telefonem, w którym aparat miał być czymś, wiesz, mega. Mhm. Ma specjalny przycisk do spustu migawki, więc jakby nie wiem, czy pamiętamy te urządzenia z wcześniejszych lat, które miały dedykowany przycisk do uruchamiania aparatu. Tu ten przycisk jest i działa. I wiesz, możesz nacisnąć go delikatnie i masz wtedy sprawdzanie ostrości z tego miejsca, nacisnąć się mocniej, tak, i zdjęcie się robi. Natomiast wszystkie zdjęcia, które wychodzi, które zrobiłem na tym telefonie, po prostu wyglądają piekielnie źle. I wyglądają jakby algorytmy stojące za przeprocesowaniem tego obrazu były naprawdę nieźle pouszkadzane. Nie wiem, co się wydarzyło, nie wiem, dlaczego to tak wygląda, ale jak zrobię zdjęcie i zrobię, wiesz, kropa na maksa, tak? Albo zrobię zoom paluszkami, bo to wszystko wygląda, jakby ktoś tam po prostu siekierą porozwalał fragmenty tych obrazów i są bardzo brzydko powścinane. Jeśli chodzi o 3 GB RAM-u, to nie mam w stosunku co do tego żadnych jakby negatywnych doświadczeń. Po prostu ten telefon działa szybko, działa dobrze i nic się nie zacina. Żałuję, że są 3 GB chyba tylko dlatego, żeby cyferka była większa.
Typowy orzech.
Typowy orzech, dokładnie.
No, może jeszcze go nie dopchnąłeś, no.
Jeśli chodzi o baterię, to tam też nie ma jakby z nią żadnego żadnego problemu.
Poczekaj, jest... nie wychodziłeś na zewnątrz, jest minus 15, to... wiesz.
Nie, no to ja wiem, jak będzie wyjdę na zewnątrz, na pewno ta bateria będzie troszeczkę słabiej działała. Ale jest jeszcze jedna rzecz odnośnie ekranu, którą chciałbym powiedzieć, bo to jest ponad 5,5 cali, no. Czyli 5,2 i ma rozdzielczość Full HD, no nie? Jak odpalisz na iPhone'ie Twittera, bo ty korzystasz teraz z Tweetbota, czy z aplikacji Twitterowej? Jak odpalisz Twittera, to widać mniej więcej 4-5 tweetów. Może no, czasami nawet 6 tweetów się udaje, kiedy są
u
krótkie.
U ciebie,
no,
tak?
Nie? Tak. W sensie na iPhone'ie. Jeśli chodzi o Xperię, widzę 3. W sensie nie wiem dlaczego, ale na tym ekranie to wygląda jakby... ten ekran bardzo chciał być HDPI.
No ale to może jest ustawiony za duży. No.
Zmieniłem font na najmniejszy. Aha. I nadal wygląda słabo. Okay. W sensie chyba jak to wygląda to trochę tak, albo działa to trochę tak, jakby miejsce na tweeta było wcześniej wyznaczone i to, czy zrobię mniejszy czy większy font, nie ma żadnego znaczenia, bo to on ma się zmieścić dokładnie w tym wyznaczonym miejscu, które jakby klient Twittera wrzucił. Nie wiem dlaczego, ale efekt jest taki, że po prostu wygląda to tragicznie.
To znaczy to wiesz, to bardziej apka jest źle napisana, no.
Może to apka, a z drugiej strony...
Jezus. Dziwne, bardzo dziwne. No ale tak naprawdę dla wielu osób to, co powiedziałeś o aparacie, w zupełności wystarczy, żeby tego telefonu nie kupić, no. Niestety.
Ale są dwie rzeczy, które są turbo fajne i pierwsza z nich to jest, Wojtku, taka, że to jest USB-C. Jakby USB-C 2016 rok, idziemy w tę stronę. Fajne jest to, że jest można odwracać ten jakby...
No tak, nie musimy się tam...
Wtyczkę, tak?
Tak, spinać. Tak.
Natomiast druga fajna rzecz jest taka, że jest w tym telefonie Smart Charge i Quick Charge. I Quick Charge to jest ten nowy Quick Charge 3.0, czyli naprawdę szybko ładuje ten telefon. Mhm. A Smart Charge to jest rzecz, która jest chyba tylko i wyłącznie w tej Xperii, albo tylko w wyłącznie w Xperiach, która polega na tym, że on ładuje się do pewnego momentu po to, żeby nie zepsuć baterii. Mm-hmm. I na przykład, kiedy podłączyłem ją do ładowania, ona powiedziała, że no, około godziny trzeciej będzie telefon ładowany do pełna i wtedy jakby nie będziemy go ładować, tylko on będzie się rozładował, to trochę będziemy go chyba podładować. Nie wiem, bo jakby o trzeciej w nocy to ja śpię.
Dobry pomysł.
Ale widać, że mają jakiś taki sposób na to, żeby coś z tą baterią zrobić, żeby jej nie uszkadzać. Mm-hmm. I jest jeszcze jedna rzecz, którą zastanawiam się, dlaczego tego nikt wcześniej nie zrobił.
No.
Bo oczywiście w ogóle Xperia ma czytnik linii papilarnej. No. Czyli możesz odblokować telefon oczywiście kciukiem. Jest też, to jest Android 6.0, z tego co pamiętam. To oznacza, że w aplikacjach firm trzecich, na przykład 1Password, też możesz sobie odblokować go kciukiem. Mhm. Wcześniej to nie było w ogóle, bo nie wiem, czy wiesz, że wcześniej było tak, że każdy producent, który implementował jakby kciuk, implementował to własnym sumptem i to po prostu było...
Aha, że nie było systemu ogólnego, tak jak w Touch ID?
Tak, tak. Okay. Tak, to się pojawiło właśnie w Androidzie, z tego co pamiętam, 6.0, że jest jakiś framework do tego systemowo, który jakby ogarnia, że kciuk. I teraz iPhone'y mają oczywiście czytnik kciuka pod przyciskiem Home, co jest, powiedzmy, okej. Okay. Okazuje się, że dużo Androidów ma też przycisk, jakby ten fingerprint sensor na tyłu telefonu, tak? Że jak bierzesz telefon do ręki i trzymasz go normalnie w jednej dłoni, no to ten paluszek wskazujący masz cały czas na tym czytniku linii papilarnych, więc odblokowujesz telefon.
Nawet,
to jest w ogóle
tak,
super.
To nawet jest fajniejsze chyba niż Home. Dla mnie przynajmniej. Wiesz,
tak. Ja na przykład jak podnosiłem tego Redmi Note'a, to ten palec jakoś sam się na to miejsce ustawiał. No bo to jest takie naturalne, żeby złapać telefon i z tyłu sobie, no w tym wypadku jak trzymasz iPhone'a, no to byłoby na jabłuszku, no nie? To jest jakoś takie naturalne miejsce. A Xperia zrobiła coś jeszcze innego. Przycisk uruchamiania telefonu i odblokowywania telefonu jest po prawej stronie, jakby w obudowie i on też jest jednocześnie fingerprint skanerem. Więc jak bierzesz telefon i chcesz odblokować telefon, to w tym momencie skanujesz kciuk. Bardzo fajnie to działa. Mhm. Jest bardzo to takie szalone, no bo jakby ta powierzchnia po prawej stronie, bo czytnik jest po prawej stronie, jest dużo mniejsza niż normalnie te skanery. Hmm. Ale jak położysz kciuk, to zwykle to działa i to jest bardzo fajne. I teraz mam, jakby mogę pójść z tego tematu w dwie strony, Wojtek. I jedna rzecz to jest całkowicie nowa, a druga rzecz to jest taka, o której już kiedyś mówiliśmy, więc powiem o tych, o których kiedyś mówiliśmy. Bo pamiętasz, zastanawialiśmy się, dlaczego USB-C nie ma w nowych iPhone'ach. No. I dzisiaj René Ritchie z iMora napisał tekst, Wojtek, na temat tego, dlaczego USB-C nie ma w nowych iPhone'ach.
Ale czy to wykracza coś poza to, że made for iPhone im przynosi pieniądze?
Jest tak, wykracza. Oh. I mówiliśmy, jeden argument jest ten, o którym ja wspomniałem już wcześniej, czyli mówimy o wielkości portu. Faktycznie USB-C jest większe, nie jest dużo większe, ale on napisał tutaj, że oczywiście jeśli chcemy robić coraz cieńsze urządzenia, no to im mniejszy port, tym lepszy.
No tak, no, ale to wiesz, pytanie, ile procent to jest faktycznie mniejszy, nie? Znaczy wiadomo, jeśli że samo wejście to jest jedno, ale tam i ta elektronika, której potrzebuje do tego, żeby działać, no, pewnie zajmuje jakieś miejsce, nie?
Tak. Jest to, że jest mniejszy, większy od portu Lightning, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, Wojtek, że jak powstawało USB-C, w sensie USB-C powstało około roku 2014, około sierpnia, specyfikacja USB-C. A w 2012 roku pojawił się iPhone z Lightningiem. Więc zanim tak naprawdę Lightning pojawił się dużo wcześniej niż USB-C, no dwa lata wcześniej, dlatego Apple nie skorzystało z USB-C, no bo jeszcze go wtedy jakby nomen omen nie było. I to, czy zmieniłoby się Lightning na USB-C, moim zdaniem myślę, że jakby do tego troszeczkę dążymy. No, unifikacja wiadomo, ale René na przykład napisał, że dlaczego Lightning, a nie USB-C, bo gdybyśmy teraz wdrożyli USB-C, to trzeba by było jeszcze raz zmieniać wszystkie urządzenia i akcesoria do iPhone'ów i do urządzeń z iOS-em na USB-C zamiast Lightningu.
No ale wiesz, czy nie jesteśmy już na to gotowi teraz?
No właśnie nie wiem, bo jakby 5 lat od Lightninga, a teraz znowu by zmienił na USB-C i co? Te nowe wszystkie urządzenia, które miały, wiesz, no słuchawki na... Wiesz, właściwie są teraz już słuchawki na USB-C.
No właśnie. No jakby wydaje się, że USB-C na tyle jest, staje się, a przynajmniej 2017 będzie już takim rokiem moim zdaniem USB-C, szczególnie, że na CES-ie pojawiają się już dyski, na przykład zresztą firmy, którą bardzo Apple lubi, bo sam ją ma u siebie w zestawie. Nie. No ci, co ja ich kupiłem, ci takie srebrne dyski do Apple'ów.
Lacy?
No. Wypuścili właśnie dwa dyski z USB-C zamiast Thunderbolta.
Jest jeszcze jeden argument, oprócz tego, że to wymagałoby kolejnej zmiany portów i oprócz tego, że jest większy USB-C. Z Lightning Apple ma tą właśnie możliwość certyfikowania i wydawania rzeczy, na które im mają ochotę, tak? USB-C jest otwartym standardem, tak. Lightning nie, więc z Lightningiem mogą robić, co im się tylko żywnie podoba, nie? Mogą wypuścić tak naprawdę dużo mniejszy Lightning zaraz, jak będą chcieli jeszcze zrobić cięższego iPhone'a. Z USB-C tego jakby zrobić nie mogą.
No nie.
I ja na przykład uważam, że nie wdrożą tak szybko. Fajnie było, gdyby wdrożyli, nie wdrożą tak szybko, ale USB-C jest fajne i coraz więcej, w sensie, bo to jest tricky rzecz, o której mówię, że USB-C jest fajne, bo wielokrotnie też mówiłem, że na przykład MacBooki Pro z samym USB-C są do kitu. Bo gdyby było tak, że miałbym telefon z USB-C, to jakby tych kabelków USB-C już coraz częściej, więcej bym sobie nakupił w miarę, no nie? Ale cały czas to są porty USB-C do USB-A, czyli tego normalnego, tak? Więc w tę stronę to jest okej, ale gdybym miał mieć same porty USB-C w swoim komputerze, to by było bardzo słabo.
No, tu jeszcze nie jesteśmy gotowi, ale tak naprawdę tych sprzętów moim zdaniem w tym roku pojawi się na rynku bardzo dużo. I 2018 to już w ogóle kupowanie komputera z dodatkowymi portami poza USB-C już będzie takie naprawdę ziomuś,
komputer,
musisz to mieć.
Komputer, który mi się podoba, ma jeden port USB-C.
No to taki bezpieczna wersja, nie? Taka zachowawcza bardzo.
Trochę tak, bo z drugiej strony na przykład kiedyś masz jeden port USB-C, to nic sobie na przykład, żeby dorzucić hub na 10 USB-C. Nie,
nie wiem, czy akurat 10 obsługuje. Może tak, Thunderbolt obsługuje do 6 urządzeń, więc ten chyba może 10.
Nie, no to było takie, wiesz, exaggeration.
Ale myślę, że to nie jest takie wcale głupie. Widziałem już takie śmieszne, też znowu na CS-ie pokazywali takie doki specjalne do MacBooków, gdzie jednym kablem sobie go podłączasz i on z jednej strony jest chłodzić kompa, z drugiej strony jest też hubem i tam na dole masz po prostu do podłączenia wszystko, co tylko sobie życzysz. 3 złącza USB, zwykłe A. Do tego masz nawet, kurde, VGA jeszcze, wiesz, HDMI, jakieś, kurde, jeszcze dodatkowo 3 USB-C, no bo dlaczego nie możesz mieć więcej i tak dalej, i tak dalej. No generalnie, wiesz, dopchane na maksa. No i jak, wiesz, to skoro pojawiają się i takie sprzęta, no to za chwilę będzie taka akcja, że no to nie będzie problem, no, że masz taki komputer, że ma tylko 4 złącza tego typu.
Właśnie teraz znalazłem na jakiejś stronie USB-C taki, no wiesz, zresztą nieważne, chodzi o to, że są te wyjścia, gdzie możesz podłączyć pod inny USB-C i wychodzić USB-C, USB-A i do tego na przykład HDMI.
No takich,
nie?
Jest mnóstwo, oczywiście, że tak.
No więc...
To na Cortland wejdziesz i masz takich różnych hubów.
Wejdziesz na Apple, tak, i masz też, ale to... Podoba mi się, bo Xperia ta, która w tym momencie jest u mnie w domu, no to jest telefon, pierwszy mój telefon tak naprawdę, pierwszy telefon, który testuję, który ma USB-C. Mhm. I moje pierwsze spotkanie tak naprawdę z USB-C, poza widzeniem go czy dotykaniem go tak po prostu. I kurde, następny mój telefon chciałbym, żebym miał USB-C jako
jeżeli
port.
Będzie Androidem.
Jeśli będzie Androidem, tak. A czy przechodzi do tematu, w którym już znalazłem sobie telefon?
No to mów, no.
Ale lecę.
No leć, no.
Xiaomi, Wojtek, mi się spodobało. Mi 5S Plus. Nazwa.
Typowy Android, no.
Xiaomi Mi 5S Plus Prime. 128 GB pamięci ROM i 6 GB pamięci RAM.
Jezu.
Za 1999 zł na Allegro kosztuje.
No 2000 Wojtek, to już jest teraz... wysoka półka, nie?
Tak. 5,7 cala ekran. Oh.
No.
Dwie kamery. I teraz to jest crazy, ale...
Nie no, halo. Ale iPhone 7, tak?
No tak, tylko że on ma dwie kamery z taką samą rozdzielczością i z takim samym obiektywem. I teraz ktoś powiedziałby, Jezu, po co? Pewno robi to samo gówno, co cała reszta tych telefonów, czyli łączy jeden obraz z drugim.
No.
Trochę tak. Ale jedna kamera robi zdjęcia normalnie, standard RGB, a druga to jest tylko i wyłącznie monochrom.
A ona jest do mierzenia odległości?
Nie. Chodzi o to, że robi jedno zdjęcie robi kolorowe, drugie robi czarno-białe i potem na tej podstawie łączy je, sprawdzając jaki jest kontrast pomiędzy nimi, korzystając z obrazu monochromatycznego, zmniejsza szum na kolorowym. I więc można zrobić naprawdę bardzo ładne zdjęcie z dużym kontrastem, z dużymi szczegółami na podstawie tych dwóch zdjęć, no bo wiesz, szczegóły tak naprawdę na tym czarno-białym zdjęciu może sobie wyciągnąć i wrzucić je potem na kolorowe, ale do tego wszystkiego ten czarno-biały obiektyw dwa razy więcej światła ściąga, w sensie 2x light sensitivity, bo on ma dokładnie takie samo specyfikacje, w sensie ma dokładnie tyle samo przysłony, więc to jest szalone. Do tego oczywiście 6 GB RAMu, no bo czemu nie? Jak już wiadomo, bawimy się, to się bawimy. Adreno, jakieś coś tam, rzeczy, Wojtek, fingerprint sensory, wiesz.
Tak. Nie, no dobrze, no.
I to jest szalone, bo to jest telefon, który jest tak naprawdę mega. No oczywiście bateria, Wojtek, takiej jakiej w iPhone'ie nigdy nie będzie, 3000 mAh.
No wiadomo, wiadomo. Znaczy podejrzewam, że do momentu, kiedy będziesz kupował faktycznie, już będziesz zdecydowany, okej, kupuję nowy telefon, nowy z Androidem, to jeszcze też może się trochę zmienić, nie? Że jakby, ale póki oczywiście, co rozumiem, ale, że ten jest... Myślisz... Ten jest tak, tak. Na wysokim,
ale w ogóle
wysokiej pozycji.
To jest szalone, bo jeśli na przykład, zakładając, że pół roku jeszcze, to iPhone się nowy nie pojawi w ciągu najbliższego pół roku i jakby to jest fakt. Mhm. Nowy Mi S Plus prawdopodobnie może się pojawić. Ciekawe, co będzie wtedy miał. 18 megapikseli na każdym, bateria 4000 mAh albo więcej. 8 GB RAM-u, wiesz. No. A co w iPhone'ie nadal...
Nie. No tak, tak, tak. To jest, wiesz, zupełnie inne podejście. I nadal Lightning, nie? No. A w ogóle ja tak w poprzednim odcinku mówiłem o tych, że takie predykcje na ten rok chcielibyśmy zrobić i w końcu żeśmy w sumie w ogóle nie dotknęli tego tematu.
Dobra robota, jest podcast najlepszy
kurde. Uwielbiam. Ale muszę ci powiedzieć, że ja mam jedną predykcję, którą zauważyłem, ale nie powiedziałbym o tym wcześniej, bo bym o tym nie wiedział. A to się pojawiło, ja o tym pisałem na Twitterze, ale często właśnie z tych moich tweetów później są tematy na odcineczki. Ale generalnie muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Uważam, patrząc na to, co robi teraz Twitter, uważam, że 2017 to będzie rok, gdzie Twitter wreszcie się trochę otrząśnie z tych problemów, które teraz gryzą całą platformę i całą firmę.
Czyli będzie można edytować tweety.
No, tutaj była długa dyskusja w ogóle o tym i oni cały czas kminią. Znaczy, że generalnie oczywiście myślą o tym, żeby to wprowadzić i no i teraz wiesz, będzie szukanie złotego środka. No bo z jednej strony wiesz, napiszesz tweeta, dostaniesz 100 retweetów i teraz zrobisz edycję i na przykład zmienisz w ogóle sens. I co teraz? Trochę słabo.
I Jack chyba CEO Twittera napisał, że to by było raczej w stronę takich małych poprawek. No
ja też uważam, że jakby...
A w zasadzie wrzucasz tweeta i masz minutę na to, żeby tak poprawić literówkę.
Ja totalnie bym też chciał właśnie tego, bo ja nie potrzebuję w ogóle edycji tweetów takich, które są sprzed dwóch dni, no bez przesady, ale 5 minut na przykład na to, żeby poprawić ewentualnie literówkę, to jest... Dla mnie super rozwiązanie i w zupełności wystarczy, żeby rzeczywiście dalej działać. Wiesz, znaczy to jest też, nadal traktuję to jako drobnostkę, ale jest to coś, co powinno się na Twitterze pojawić. Ale generalnie zauważyłem jedną rzecz, że oni chyba wreszcie zrozumieli, kim są. Bo te wszystkie problemy tak naprawdę trochę wynikają z tego, że sam Twitter nie do końca wiedział, czym jest. Co, z jaką platformą jest, bo to, że są Twitterem i że u nas jest tak fajnie i 140 znaków, wiesz, to jest jednak za mało. Znaczy trzeba zdefiniować się z samego siebie na tyle i trzymać się tej definicji wewnętrznie i zewnętrznie, tak? A teraz chyba wiedzą i chyba zrozumieli, że są serwisem newsowym. Nie są do końca społecznościówką, tylko są serwisem newsowym i teraz trzeba w takim razie media newsowe zachęcić do korzystania z Twittera, pokazać im wszystkie nasze narzędzia, co my tu mamy, z czego można korzystać, dać do rąk i patrzcie, róbcie, my wam pomożemy i Twitter wtedy wreszcie będzie jakąś sensowną platformą do szukania newsów w tym przypadku, tak? Oczywiście tam jest bardzo dużo pobocznych tematów i tego, że nigdy nie wiadomo, czy wiesz, czy te newsy nie są ściemniane, czy są prawdziwe, bla bla bla, ale jakby jeżeli chodzi o core działania, to myślę, że Twitter jest na dobrej drodze, żeby wreszcie go odnaleźć, pokazać i to też mogłoby zadziałać dobrze na inwestorów. Przykładem tego jest to, co robi The Verge na Twitterze i w ogóle co robi z Twitterem, jeżeli chodzi o CSA, bo ewidentnie się dogadali, znaczy widać tutaj, że przepłynęły jakieś pieniądze, bo nie wiem czy wiesz, ale cała relacja z CSA, Verge'owa, to tak naprawdę, mówię o rzeczach ekstra, no bo to, że tam wiesz, linkują na fejsie do swoich tekstów, to jest standard, nie? Ale
Jedyna rzecz, którą zrobili ekstra dla Facebooka, to bot.
A to widziałem, jak się napisało do niego bac, to odsyłało bac.
Brawo. No, więc ten bot Circuit Breaker jest jedyną rzeczą, którą zrobili, a reszta to się dzieje na peryskopie, dwuwymiarowe i 360 streamy. I co zabawne, wyśledziłem w ogóle, z jakiej kamerki korzystają. Okazuje się, że korzystają z Insta 360 i zgadnij, co leży na moim biurku. Dzień później kupiłem, nie? Oczywiście służbowo, bo jakby chcemy być w miarę na szybko z nowościami, ale faktycznie Insta 360 to jest taka kamerka chińska, która ma normalnie certyfikat made for iPhone i ma...
Insta 360?
Tak się nazywa, tak. Nano, dokładnie Nano, bo oni mają... Firma się nazywa Insta 360, a ten model kamerki to jest Nano. I ta Nano potrafi po pierwsze podłączyć się do iPhone'a przez Lightning, zrobić zdjęcie, nagrać wideo, ale też właśnie streamować na żywo obraz w 360 stopniach, co jest...
Ej, fajnie to wygląda w ogóle.
No, muszę powiedzieć, że naprawdę jest to zrobione nieźle. Co prawda mam, już testowałem te streamy na żywo i no ja nie narzekam tutaj.
A gdzie ty to kupiłeś, Wojtek?
W MediaMarkcie.
Naprawdę to jest MediaMarkt?
Serio? Mało tego, jak jesteś na...
Ej, faktycznie,
na
widzę.
Na oficjalnej stronie, jak wejdziesz na oficjalnej stronie.
Kliknąłem w kup.
Dokładnie.
I przekazał przez
bezpośrednio do MediaMarktu. No. Więc to mnie w ogóle, wiesz, szalone. Totalnie zdziwiło, ale ze względu na to, że to jest made for iPhone, to prawdopodobnie w iSpocie albo w Cortlandzie, nie sprawdzałem szczerze mówiąc, ale nie wykluczone, że tam też są, bo...
A czy to działa tylko z iPhone'em? Bo to jest napisane, że tylko 6, a z 7 też?
Tak, spokojnie. Tak, po prostu nie zaptejtowali strony. Na pewno, bez żadnego problemu, bo to jest, wiesz, po prostu Lightning. I zabawne jest to, że trzymasz wtedy telefon odwrócony górą do dołu, tak? Znaczy, że masz złącze Lightning do góry musisz mieć, no bo ta kamerka się tak podłącza. I tak go niesiesz i aplikacja sama się odpala w takim trybie, że jest odwrócona. Właśnie po to, żeby można było nią sterować. Designersko zrobione to całkiem spoko. Jakościowo wideo jest wystarczająco dobre nagrane. Zdjęcia też robi całkiem spoko, natomiast mam duże wątpliwości co do samego streamu i będę musiał go jeszcze testować w pracy ze względu na to, że to może wynikać z tego, że 20 mega wysyłu, które ja mam tutaj w domu, jest za mało po prostu, żeby pociągnąć 360 stopni. Więc sprawdzimy to jeszcze w pracy, bo na razie te testy, które sprawdzałem, to powiem tak, że wyglądało to średniawo. Mam nadzieję, że będzie lepiej na jeszcze lepszym łączu, nie?
Ej, ale to całkiem fajne i to szalone jest to, że to możesz w MediaMarkcie kupić. Tak,
ja byłem w totalnym szoku, bo myślałem, że to jest, wiesz, jakieś po prostu urządzenie przyszłości, a się okazało, że po prostu leży tam w tych MediaMarktach pewnie od kilku miesięcy i nikt się tym nie zainteresował,
nikogo.
A faktycznie, wiesz, robi to niezłe, całkiem niezłą robotę. Także jestem pozytywnie zaskoczony, że coś takiego jest. Także pewnie będziemy tam trochę więcej robić, bo mamy już Gila 360. Natomiast on, wiesz, no, mamy jednego Samsunga, w sensie telefon w pracy i nie zawsze mamy do niego dostęp i tak się różnie robi, więc tak naprawdę ten Gil służy tylko po to, żeby kręcić i później obrabiać materiał normalnie na kompie. No ale mamy teraz dodatkowy sprzęt, jeszcze jeden, więc zobaczymy, trochę będziemy działać.
Ja, Wojtek, też chciałem o zaskoczeniu takim jednym powiedzieć właściwie. Czy ty grałeś w taką grę This War of Mine?
Jeszcze nie. Wiem, że jest teraz w PlayStation, gierka... teraz do...
Tak,
to warto
tak.
kupić, nie?
Jest...
Znaczy, kupić. Zamówić.
To jest gierka w ogóle, która jest zrobiona przez Polaków.
Tak.
11 Bit Studio.
Tak, wiem.
To jest gierka, która jest na komputery, na Maci, na konsole, na iPhony, na Androidy generalnie. Cokolwiek wymyślisz, to jest. Teraz wyszedł do niej... O kurde, no kosztuje 60 zł.
No tak.
Ale na Androida.
Oho! No to też nieźle.
Ja mam kupione na iPhone'ie.
Okej.
Okay. Ale kupiłem chyba w jakiejś promocji kiedyś. Myślę, że na pewno było w jakiejś promocji.
No.
Aż wyjdę na AppShopera, bo nie, Czy ja wydałem, Wojtek, 60 zł? This War of Mine. Kurde, ale to jest iOS Universal. Tak, spokojnie. Już się przestraszyłem. Widzę, że mogłem kupić za jakieś $4, bo najlepsze jest tak, że ona kosztuje $15, tak? Była promocja na 7, była promocja na 5, była promocja na 4, na 3, mm-hmm. na 4, na 3, na 2, więc okej, okay, myślę, że nie wydałem 60 zł nice. Na tę grę. Ale ona i tak jest warta 60 zł, moim zdaniem. I teraz to jest w ogóle fajna gierka na temat życia w trakcie wojny. I wiem, jak to będzie płytko brzmiało, kiedy mówię fajna gierka na temat życia w trakcie wojny, nie?
No tak średnio, ale jakby wiemy, o co chodzi, tak?
I teraz jest za darmo na PS4, więc jeśli ktokolwiek z was ma PS4 i ty, Wojtku, to zdecydowanie polecam brać.
Właśnie klikam zamów i zapłać, coś... tylko w ogóle to zaznaczyłem więcej gierek z PS Plus. Wszystkie, które są na PS4 i wiesz, jaką mam ja sumę biorę. Częściową?
346
zł. Właśnie, nie płacę Klasyk. Tyle. Bardzo lubię tak robić.
I teraz jest tak, że ja mam na iPhone'ie, mam też na iPadzie i zdecydowanie bardzo gra mi się podoba. Ale o czym ona jest, bo to jest w ogóle crazy. I teraz to jest gra, startujesz z trzema osobami w takim domu, gdzie po prostu jakby chcecie się ukryć przed tą wojną. Mhm. Wasze zadanie polega na tym, żeby przeżyć, jak najdłużej przeżyć. Mhm. I teraz... dołączają do waszej grupy czasami jakieś osoby. Trzeba oczywiście dbać o wszystkich jakby członków twojej grupy. Niektórzy są chorzy, głodni, niektórzy zmęczeni. Trzeba, wiesz, chodzić spać nimi, gotować jedzenie. Jedzenie bardzo szybko się kończy, więc w nocy trzeba wychodzić na jakby poszukiwania. Mhm. Tylko, że wtedy ktoś może cię okraść, więc ktoś musi czuwać, a ktoś powinien iść spać, bo jest na przykład chory. Trzeba dbać o to, żeby nie jak jest zimno, żeby palić w piecu, ale żeby palić w piecu trzeba mieć surowce, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Teraz to jest wojna. Niestety będziesz podejmował decyzje, które są dramatyczne. I tutaj też na stronie, którą podlinkowałem, też jest napisane. Decyduj o życiu i śmierci, zmierz się z konsekwencjami. Podejmuj dramatyczne decyzje, kierując się własnym sumieniem. Spróbuj ocalić wszystkich, albo poświęć niektórych, aby ocalić resztę. Mhm. Podczas wojny nie ma dobrych i złych decyzji, liczy się tylko przetrwanie. Im szybciej to zrozumiesz, tym lepiej. I trochę tak jest, że ja dzisiaj grałem chyba 4 godziny w to. Ja już parę osób, powiedzmy, poświęciłem dlatego, żeby można było, żeby cała reszta jakby przeżyła, no nie? Jest to strasznie, strasznie creepy i strasznie też jednocześnie mocno na mnie oddziałuje, ale gra jest naprawdę mega grywalna, jest mega ciekawa. Elementy, jakby eventy i te lokacje, które się w międzyczasie zwiedza, wyglądają naprawdę klimatycznie. W ogóle grafika jest bardzo klimatyczna. A do tego wszystkiego wypuścili niedawno dodatek i znowu się o nich zrobiło troszeczkę głośniej. The Little Ones. Oho. I to jest... pozwala zobaczyć wojnę z perspektywy dziecka.
No to już się ciężko robi mocno.
Tak. Skupia się na odwzorowaniu trudów nie tylko związanych z przetrwaniem zwykłych ludzi w oblężonym mieście, ale także na pokazaniu, że nawet w tak dramatycznych sytuacjach dzieci wciąż pozostają dziećmi. Bawią się płaczem, szukają oparcia w rodzicach, przy tym ciągle postrzegając świat zupełnie inaczej niż dorośli. Od teraz oprócz martwienia się o przetrwanie kolejnego dnia, będziesz musiał także zadbać o dobro tych, którzy nie potrafią obronić się sami. Jest to naprawdę, naprawdę mocne. I to jest w ogóle polska produkcja. Rewelacyjna, bardzo grywalna, bardzo fajna. Wiem, jak to brzmi.
No wiem, no ale.
Ale
no...
kurde, ale. W sensie to jest gra, którą naprawdę ciężko. O której się ciężko mówi z racji tego, że no, mówi o bardzo ciężkim. Traktuje bardzo ciężkim temacie, szczególnie tak naprawdę teraz, kiedy tyle się słyszy o Aleppo i o Syrii i tak dalej i o wojnie. No nie, masz tutaj grę, która w jakiś sposób troszeczkę tą sytuację odzorowuje. Nie chciałbym, żeby to brzmiało w ogóle źle albo tak bardzo płytko, ale no.
Znaczy jest inaczej, jeżeli...
To pozwala zobaczyć, właśnie. Jak ciężko mogą mieć ludzie i jak straszną rzeczą jest wojna na taki bardzo przyjemny sposób, czyli właśnie w grze, w wideo, tak? Ale naprawdę bardzo polecam i ja jestem mega zachwycony, jak grywalna i dobra jest ta gra, a jednocześnie... jak ciężkie decyzje przychodzą. Ja próbowałem grać w to, bo mam tą grę już od długo. Próbowałem kiedyś grać tak, żeby nie zabić nikogo.
No to pewnie się nie da.
próbowałem robić tak, żeby nie postępować wbrew sobie. Mm-hmm. Nie podejmować decyzji, z którymi ja nie byłbym okej. Okay. Mm-hmm. I teraz grałem tak wielokrotnie i wielokrotnie przegrywałem. Wojtek, może powiem jak grałem dzisiaj. Mianowicie już czwartego dnia zabiłem dwójkę staruszków. Mm-hmm.
No...
Gdzieś napadłem i zabiłem i okradłem. Mm-hmm.
No i cóż, no, co zrobisz? No można to traktować oczywiście i powinno się traktować jako grę, ale jeżeli ona jest w stanie coś uświadomić i uważam, że jest w stanie coś uświadomić, to jest bardzo cenne doświadczenie zagrać właśnie w taką produkcję. I każdy powinien. Jakby, wiesz, oczywiście ona jest od 18 lat, więc tutaj z takim założeniem, że jesteście starsi, ale każdy powinien zagrać w This War of Mine po to, żeby popatrzeć na świat trochę z innej perspektywy. I właśnie to, że teraz jest głośniej trochę o tym, co się dzieje w Aleppo i w ogóle w Syrii, no to może to jest dobra okazja, żeby przynajmniej spróbować poczuć, jak to jest. To oczywiście, wiesz, mówimy cały czas o grze, no jednak to jest, mhm. to nie jest wszystko.
Ale są tutaj, na przykład jest recenzje, są dwie w opisie na Google Playu. Mhm. This War of Mine isn't exactly fun, mhm. but it's definitely a worth playing game.
No właśnie.
I że to jest heart-wrenching game. Mhm. Let it completely destroy you.
No, jest w no tym właśnie. Coś. Czasem potrzebujemy trochę, żeby nas coś zniszczyło, tak mi się wydaje. I zapominamy o tym bardzo często, łatwo jest, wiesz.
Gra inspirowana autentycznymi wydarzeniami.
No i niech to wybrzmi. Ale zagrajcie, zagrajcie po prostu. I ja też zagram, obiecuję, że nadrobię, szczególnie, że teraz
zagraj,
mogę za chwilę.
Tak, zagraj, no szkoda. W ogóle jeśli chodzi o, zastanawiacie się na przykład, bo nie macie PS4, czy warto zagrać na czymś innym, no nie grałem na komputerze, ale prawdopodobnie na komputerze, ustalmy, na komputerze gra się w gry generalnie dobrze, ale jeśli zastanawiacie się, czy warto byłoby na przykład kupić ją na Androida, czy kupić ją na iPhone'a, czy iPada, to moim zdaniem tak, bo interfejs tej gry jest bardzo dobrze przystosowany, ja nawet bardzo dobrze bawiłem się, grając na iPhone'ie, bo mimo wszystko da się. Jest oczywiście trochę ciężej, bo ten ekran jest mniejszy, ale da się. Na iPadzie jest już mega wygodnie, mm-hmm. więc jeśli nie macie, powiedzmy, konsoli czy komputera, na którym możecie grać, to możecie grać na mobilu.
Zagrajcie, po prostu. Zagrajcie. A na tych celach, ja cały czas do tego CS-a wracam, bo staram się śledzić...
CS-a, Wojtek.
Aha, śmieszne gierki. Staram się być w miarę na bieżąco i patrzeć, co tam się dzieje i co pokazują nam producenci różnych gadżetów, no bo tak naprawdę przez następny rok będą te produkty wychodzić na rynek. Ale jest kilka takich ciekawostek. Naprawdę jest kilka takich ciekawostek. Są niektóre rzeczy totalnie bzdurne, takie jak laptop gamingowy Razera, który ma 3 ekrany.
Widziałem, to jest szalone.
To jest doskonałe. No, to po prostu absurd totalny.
A widziałeś w ogóle tekst The Verge na temat komputerów do grania? Dlaczego, że coś poszło nie tak?
Tak, tak, tak. To możesz podlinkować, bo to jest bardzo, bardzo dobre. I że sami jesteśmy sobie winni. Więc tak, to jest dobry tekst.
Ale to jest smutne, no. Bo naprawdę to jest tekst, tak tylko, to jest tekst o tym, że komputery do grania, które mają najlepszą specyfikację techniczną, zwykle wyglądają jak gówno.
No, niestety, no. Alienware, wiesz, on mnie jarał, jak miałem 14 lat, no.
No a teraz jak sobie pomyślę, że miałbym mieć komputer, który... Słuchaj, no wybór komputera tak naprawdę mojego następnego z Windowsem, tak, jeśli o nim mówimy, nie polegał na tym, żeby wybrać jak najlepszą specyfikację, bo generalnie specyfikacja techniczna w większości tych urządzeń jest taka sama, no. Tylko żeby wyglądać najmniej gówniane wyglądającą obudowę.
No. No to trochę smutne. Ale rzeczywiście na tym CES jest bardzo dużo wychodzi różnych ekranów, czy to są telewizory, czy monitory, jest mnóstwo i generalnie nie jest to zbyt ciekawy temat. Znaczy, no wiesz, monitor ma nam pokazać rzeczy i nie uważam tego za sexy sprzęt. Tak samo jest z telewizorami. Totalnie uważam, że to jest w ogóle nie sexy. Ale na przykład wyczaiłem, to jest ciekawe, Bo teraz mamy taki boom na 360, nie? Że wow, w ogóle ekstra oglądanie 360, po prostu super akcja. Ja mam pewne wątpliwości i zaczynam cały czas i coraz bardziej czuć, że to jednak jest taki trochę gimmick jak 3D. I za chwilę, za dwa lata już nie będziemy pamiętać w ogóle, że to coś się działo takiego. I pójdziemy w stronę AR, a nie VR. Natomiast jest taki jedna rzecz, której w tej chwili w 3D nie ma. To znaczy dźwięk 3D i dźwięk binauralny. Bo sprzęt do nagrywania binauralnego dźwięku, i to jest tak, binauralny chodzi o to, że...
ASMR,
dokładnie, to. I to, że wiesz, mikrofony są w uszach.
ASMR Darling.
Jak?
ASMR Darling na YouTubie. I PewDiePie.
O Boże, to boję się.
A to ja wrzucę wszystko.
Dosko, ale rzeczywiście nagrywanie i mikrofony nie są zbyt tanie. To jest dość drogi sprzęt, bo oprócz samych mikrofonów trzeba mieć tą głowę i te uszy silikonowe, które właśnie dzięki temu, że mają taki kształt jak ludzkie uszy, sprawiają, że no, czujesz się jakby ktoś faktycznie mówił do ciebie, no bo ten dźwięk ma zupełnie inną charakterystykę. Natomiast Sennheiser, czyli wydawałoby się całkiem, wiesz, firma, którą znamy, taka całkiem bliska człowiekowi, wypuścili, słuchaj, słuchawki na Lightning i właśnie takie, które mają z jednej strony normalnie głośniczek, tak, że wkładasz sobie słuchawkę do ucha, ale za siateczką przy tym głośniczku jest normalnie mikrofon. Jak wetknie się daleko do uszu, to one potrafią zarówno grać muzę, ale z drugiej strony potrafią też nagrywać dźwięk, ten, który ty słyszysz normalnie. I to jest ciekawe rozwiązanie i nie potrzebują dzięki temu tych uszu takich dziwnych. Nie wiem jeszcze, jakie będą efekty tego, no bo to on się pojawił gdzieś tam, wiesz, ten projekt u nich na stoisku, więc to jeszcze jest za wcześnie. Bardzo jestem ciekawy efektów i posłuchania tego, jak to brzmi. Natomiast rzeczywiście jest to ciekawe rozwiązanie do tego, żeby jakby do zwykłych użytkowników dotarło to, że mogą tworzyć taki content. Tylko że z drugiej strony, jeżeli nie mają head trackingu na przykład, to ich wykorzystanie w połączeniu z nagrywaniem 360 stopni na przykład wideo, no jest dość ograniczone, bo jeżeli nie masz trackingu, to nie jesteś w stanie powiedzieć, jak był obrócony użytkownik, czy jak powinien być obrócony. One powinny właściwie zgrywać 360 stopni, później dostosowywać się, jak człowiek obraca głową do tego, wiesz, co słyszy i w jaki sposób słyszy, więc to jest dość, w ogóle to jest skomplikowane. Ale samo to, żeby nagrać dźwięk, który jest przynajmniej zbliżony do binauralnego i nawet odtworzyć go przy wideo w normalnym, płaskim, tak? To i tak wystarczy, żeby mieć bardzo fajny efekt i zresztą polecam, różne są eksperymenty na YouTubie, na przykład przycinanie włosów czy coś, tak, masz dobre
no
słuchawki.
ASMR,
no i ASMR.
ASMR Darling to jest w ogóle jakiś taki kanał, który robi coś takiego.
Jest takich kanałów mnóstwo, ja polecam w ogóle, no.
ASMR Darling.
No nie, no to jest chore.
Cześć, dzisiaj będę cię smyrać po włosach, Jezus.
Tak, o to właśnie chodzi. To jest właśnie ASMR. I
najlepsze jest to, że PewDiePie to oglądał w trakcie grania. Wrzuciłem linka. Dobrze. Do opisu odcinka i Wojtek, tobie też wyślę od konkretnego momentu i należy obejrzeć od tego momentu do końca.
Dobrze.
Bo jakby ktoś się zastanawiał, Paweł, dlaczego mam tego? Od tego momentu do
Dobrze.
Końca. Tak,
okay.
To jest dwie
obejrzę minuty z wielką chęcią. Natomiast jest kilka w ogóle polskich takich kanałów i na przykład Arlena zasypia z Soft Anna. Soft Anna ma kanał, mówi po polsku, a niektóre materiały ma po angielsku. Czasem szepcze, czasem mówi normalnie, czasem właśnie smyra po uszach i tak dalej. To jest mnóstwo różnych
Soft
technik.
Anna, widzę.
I jest to bardzo ciekawe. Ja też zdarzyło mi się słuchać kilka razy. No i...
Mnie na przykład to strasznie denerwuje, bo u mnie w pracy kolega, który siedzi obok mnie, często tego słucha i ja stwierdziłem, a wiesz co, sprawdzę. No. ale mnie to na przykład denerwuje. Ja nie mogę tego słuchać, gdzie mnie szlak trafia. A on na przykład uważa, że to jest przyjemne.
No bo to właśnie to, ja myślę, że to w zależności od tego, jak twoje uszy są zbudowane i czy no właśnie, to będzie albo dla ciebie, albo nie.
Moje są standardowo zbudowane, bo AirPodsy mi pasują, czy tam AirPodsy.
Czyli jesteś normalnym człowiekiem po prostu.
Jestem normalny, ale jak po prostu jest sytuacja, w której mnie coś tam słyszę, nie? Znaczy wiesz, ten ASMR, no to mnie tak, mówię, Jezus Maria, weź się po prostu wyjdź.
A widzisz, no to jest nawet ocierające się o taki efekt, który można...
Pedofilię.
Nie, no dlaczego? Przecież to nie małe dzieci mówią do tych mikrofonów, prawda? Ale generalnie jest to gdzieś tam zahacza o seksualność i to, że może niektórych nawet pobudzać, bo jest to szeptanie do ucha i niektórzy mają tak, że nawet na szeptanie reagują bardzo, wiesz, energicznie i bywają pobudzeni po prostu seksualnie, także to może dla nich działać. Zresztą mówiło się też, kiedyś była taka fala, teraz zupełnie tak przeskoczył mi mózg do innego tematu trochę, ale była taka fala, że niby dźwięk narkotyczny, że tam pamiętasz, była taka jakaś kiedyś akcja, że
było, to, i to się nazywało
jakieś nagrania, drugs. Tak, jakieś audio drugs, coś takiego, że były nagrania i ludzie nawet sobie na płytach rozdawali, można było słuchać tego i niby wprowadzało cię w jakiś dziwny stan, no ale czy to faktycznie działało, no to
ja sobie to puściłem, Wojt, a najlepsze było tam, że to była taka jakaś aplikacja. Ja to pamiętam, bo to było swego czasu jakoś takie modne.
No tak.
Nie pamiętam w ogóle, jak to się nazywało, ale była taka aplikacja i się pobierało nawet takie dźwięki. Dźwięki, które miały być, Wojtku, że niby to marihuana, niby to coś tam. Ja puszczałem to, siedziałem i mówię, kurde, nie działa. No nie trzepię.
Nie napisali tam w instrukcji, że na przykład wymagany produkt do spożycia marihuana?
Nie,
żeby jakieś... do działania potrzebne jest
iDoser. To był iDoser, Wojtek.
A faktycznie, tak. Tak, 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 tak. Ale to jakoś umarło, nie?
Ty, no wszedłem właśnie na stronę iDosera. No wygląda jakby coś tam jednak działało. Jest mobile, jakaś apka mobilna, coś ten, jakieś... Wiesz co? Download MP3, Digital Audio. No nie wiem, ale na iDoser Drugs. Ten na pulsu, nie?
No wiadomo. Binaural Doses. Masz tu jakieś rzeczy. Phone and tablet download. Komputer and...
Cocaine.
O,
jest napisane.
To niebezpieczne. To są, wiesz...
O Jezus Maria, ale baniek boli.
Aha, bo puściłeś sobie ja kokainę teraz, tak? No tak, świetnie, nie, zażywanie na żywo, to super, brawo.
Nie, no to lipa.
No lipa, oczywiście, że lipa. Znaczy, to nie wiem, no może rzeczywiście na niektórych działa, tak samo jak za ASMR, wiesz, jedni mają taki efekt, inni na przykład zasypiają dużo lepiej i właśnie Arlena tak ma, że świetnie zasypia właśnie w momencie, kiedy ktoś tam do niej szepcze. Mi byłoby trudno... Czekaj, bo zasypię. Nie mów mi, zasypiam już. No, ale jest taka ciekawostka. I jest jeden news, który jest moim ulubionym z CS-a. Intel gave us barf bags for its CS VR keynote.
Co?
Rozdali takie torebki, jak w samolotach do żgania. Czaisz to?
Aż sprawdzam.
Już i wyślę linka, to jest złoto. To jest najlepsze.
O Jezus, widzę na Business Insiderze.
No totalnie. Także tak, no. Ja rozumiem, że niektórzy mają
2017,
tak,
no jakby...
Także VR jest super. Barf bags przygotowane. Przyszłość. Witamy w przyszłości.
Nie wiem, co powiedzieć.
No, no cóż. No, no tak.
Cool.
Cool, cześć. Będzie. Będzie VR hitem 2017. Nie, ale jestem ciekawy, kiedy jednak się odwrócimy od tego trendu. Bo jakoś czuję, że to jest za chwilę. Jakoś tak, prawda...
VR jest straszny. Drony najlepsze.
Tak, tylko bronzy.
Cóż, no dobrze. Wojtek, ja myślę, że to jest ten moment.
Ja mam tylko pytanie do ciebie, ostatnie.
Tak.
Czy myślisz, że w tym roku Apple zrobi coś, co sprawi, że będzie znowu wow?
Nie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To był
nie, myślę, że nie.
No, też tak jakoś tak.
Ja, Wojtek, widziałem, że Karol Paciorek w ogóle też nie chce już mieć następnego Maca, tylko coś innego. Mm-hmm. Ja, Wojtek, mam kolejny komputer wybrany, czekam tak naprawdę tylko aż podejmę tą decyzję i kliknę przycisk kup. Kolejny telefon myślę, że też już mam wybrany, chociaż akurat nie śpieszy mi się z tym szczególnie mocno.
Czyli Apple się skończyło.
Wiesz, co by sprawiło, że kupiłbym tego Androida, w sensie, no nie dzisiaj, no nie? No, chociaż co by sprawiło, że kupiłbym go zaraz? Gdyby na stronie Android Pay pojawiła się informacja, że ING...
A, no okej. No, ale ING nie było na liście.
Nie, ING nie było na liście, a oni sami powiedzieli, że...
Wolą swoje.
Na pewno nie w pierwszej połowie roku 2017, czy coś takiego. Więc jakby... thanks, bye. A w ogóle Android Pay, widziałem ikonkę, wczoraj kupowałem chyba w Koście kawę i była ikonka Android Pay.
No proszę.
Ale zapłaciłem kartą. Wojtek.
Ale jesteś. Mogłeś Blikiem chociaż.
Rebels. A Blikiem chyba się teraz opłaca, bo są jakieś promocje i do tego się coś tam można wygrać.
Konkurs jest jakiś.
W ogóle Blik jest super.
Ja szanuję Blika, jest spoko.
Blik to jest chyba najprzyjemniejsze i najwygodniejsze robienie tych płatności.
Tak. Tak, też tak uważam.
A jest, wygraj nawet 100 tysięcy złotych. Płać telefonem, przelewaj pieniądze i wygrywaj. Ej, w ogóle, Wojtek, a chcesz może czek na Blika? Zrobimy czek na Blika?
A co to jest? Czek na Blika.
No bo można zrobić coś takiego, jak odpalisz, to będzie na żywo pieniądze będziemy dawać sobie.
Oho. Ja jak się wejdę, boję.
Odpalam bank, czyli zrobię czek. I teraz tak, mam transakcję, Blik. Aha, utwórz.
I co, a ja mam coś otwierać?
Poczekaj, utwórz hasło do czeków. Co to znaczy? Aha, okej, okay, transakcje, Blik, utwórz czek. Co to jest czek? Z rachunku, no dobrze. Aha, a nie, dobra, to nieważne. Nie, to jakieś głupoty.
Okej, okay, spoko. No to, to dobra, to nie róbmy czeka na Bliku.
No, jakieś głupoty.
Dobrze, Orzeszku, serdecznie ci dziękuję. Myślę, że to wystarczy na dzisiaj. A czy Apple coś zrobi, to zobaczymy, czy coś zrobi, czy nie zrobi. Ja też mam wątpliwości jednak. Chyba, że Apple Pay wejdzie. To będzie spoko wtedy.
Hej, wanna buy some Apple Pay? Hej, Wojtek. It's me. Soft ASMR.
No.
Do usłyszenia. Kiedy zrobimy odcinek? Taki ASMR, taki.
Hej. Cześć, słuchacze. Odcinka jest.
Wojtek.
Co?
Tak, mam tematy w tym odcinku. Jakie? Nie wiem. Jezus, podcast. Najlepszy podcast technologiczny.
Sklop w mikrofon, bo będzie zamiast tematów.
Dziękuję bardzo.
Tu usłyszę.
Już.
Za dwa.
Cześć.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.